Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Ale jaja. Dziś porozmawiamy o tej fascynującej fazie rozwoju u wielu gatunków zwierząt. Ptaki, gady, owady, ryby, nieliczne ssaki. Pora dowiedzieć się więcej na ten temat. Z nami Karol Bubel, biolog, opiekun zwierząt we wrocławskim zoo. Dzień dobry Karol, witaj. Jaja mogą się różnić rozmiarem, barwą, wzorem nawet, no i oczywiście warunkami, w jakich są przechowywane. Od czego to zależy?
No, każdy gatunek zwierzęcia, który takie jaja wytwarza, no, żyje trochę w innym środowisku, prawda? Wodne, lądowe, powietrzne i do tego musi dostosować jakby to, jak te jaja składa, jakie są wielkości, jakie te jaja mają właściwości. Więc tutaj ewolucja każdego gatunku poszła troszeczkę w inną stronę i jakby ewolucja tych jajek też poszła w tą stronę, gdzie poszły te zwierzaki.
No zawsze najlepiej na wyobraźnię działają konkretne przykłady, jakieś rekordy takie fascynujące ze świata zwierząt. No to jak jest w przypadku jaj? Myślę, że od razu pierwszy przychodzi na myśl struś.
Struś, tak. No, struś ma największe jajo ze zwierząt ptaków żyjących teraz na ziemi. Wiadomo, że kiedyś były większe ptaki, na przykład taki ptak moa, który był znacznie większy od strusia. A natomiast teraz te strusie afrykańskie, które żyją obecnie na świecie, no ich jaja mają około nawet 1,5 kilograma. Także to jest powiedzmy około 20 paru jaj kurzy. Także to jest dość duża masa. No i tu jest ciekawostka taka, że to tam samiec się opiekuje tymi jajami, tworzy takie duże gniazdo składające się z jaj z wielu samic. Także tutaj nie dość, że jest masa tego jaja, to jeszcze jest ich kilka i do kilkunastu.
A po drugiej stronie koliber?
Tak, koliber. Koliber hawajski na przykład, jego jajo ma niecały gram, także to jest znaczna różnica, ale też w Polsce mamy ptaki, które mają bardzo małe jaja, na przykład taki misi królik, który jest najmniejszym ptakiem Europy, ma zaledwie 6 gram, to jest także jego jajo jest bardzo, bardzo małe, też około grama troszeczkę więcej czasem, bo te jaja też się od siebie różnią troszeczkę wagowo, to też jest bardzo mało.
Wspomniałeś o opiece. Tu jest myślę, że możemy się przy tym na moment zatrzymać, bo to jest fascynująca rzecz. Przecież mamy takie sytuacje, gdzie ptaki podrzucają jaja do gniazd innych ptaków. Z czego to wynika? O co tu chodzi?
No to jest tak zwane pasożytnictwo gniazdowe. Przykładem takim polskim naszym jest kukułka, ale no, tych kukułek na świecie jest troszeczkę więcej gatunków. Najprawdopodobniej ewolucyjnie wynikało to z tego, że tak jak u strusi w jednym gnieździe pary samic składały jaja. No one się, oczywiście były leniwe i no, nie chciały z tych jaj w końcu wysiadywać. Więc robiły wszystko, żeby tych jaj nie wysiadywać i zaczęły podrzucać to innym gatunkom. Bardzo ciekawie wymyśliła to ewolucja, dlatego że ich jaja będą się różnić kolorem na przykład albo różnymi znaczkami w zależności od tego, do jakiego gniazda zostanie to jajo złożone. Inaczej będzie wyglądało to u trzcinnika czy trzciniczka, czyli akrocefalo, które bardzo często zostają ofiarami takich kukułek, a inaczej to będzie u większych takich typu kosy czy drozdy, które mają te jaja troszeczkę inaczej ubarwione i te jaja właśnie tym ubarwieniem leciutko będą się różnić od siebie.
Czyli to jest trochę tak, że to takie naturalne pisanki właściwie.
Tak, to jest takie naturalne malowanie jajka i już zostają powiedzmy napisane na bazie DNA czy już takich bardzo pierwotnych zachowań samej biologii.
Okej, no to skoro wspomnieliśmy o pisankach, to może też warto powiedzieć o takiej symbolice, o wierzeniach, bo przecież jaja mają tutaj bardzo istotne znaczenie, biorąc pod uwagę święta wielkanocne. Jajka są symbolem nowego życia, odrodzenia. jak jeszcze są traktowane właśnie tak, już może trochę poza biologię, przejdźmy bardziej w kwestie kulturowe, może wierzeniowe.
No tak, jajko, jak wspomniałeś, jest to symbolika odrodzenia i jakby takiego nowego życia. No czcimy te jajka głównie na wiosnę, dlatego że no, większość ptaków na tą wiosnę się wykluwa, ale nie tylko na wiosnę się wykluwają ptaki. Niektóre ptaki się wykluwają znacznie wcześniej, na przykład sowy, ale właśnie ta symbolika głównie odrodzenia w różnych kulturach, bo to nie jest tylko kultura nasza, w innych kulturach też to jajo jakoś symbolizuje narodziny, na przykład na Wyspach Wielkanocnych. Może dlatego się tak Wyspy Wielkanocne nazywają, że tam wykradano kiedyś jaja różnym ptakom morskim i wyścigu nawet takim, kto doniesie żywe, całe niestłuczone jajo, wygrywał chłopak śmiałek, no i miał tam jakieś przywileje na następny rok. Także tutaj nie tylko nasza kultura, ale też inne kultury wielbią to jajo jako naturalna forma życia.
Naturalna forma życia, odrodzenia, no ale jednocześnie też to od dawna podstawowy składnik ludzkiej diety. Co jest takiego wyjątkowego w jajkach? Czy jajka poszczególnych gatunków ptaków różnią się smakiem?
No nie wiem, nie próbowałem za dużo jajek różnych gatunków, ale tak, no na pewno bardzo dużo właściwości odżywczych takie jajka posiadają, może białko, różnego rodzaju tłuszcze, nawet witaminy takie jajka posiadają. Mogę się wypowiedzieć, jeśli chodzi o różnicę między strusim jajkiem a jajkiem kurzym, bo takie jajka tylko spożywałem. No różnica w smaku jakaś jest, także no fanów strusich jaj pewnie jest mniej niż kurzych, bo ten smak jest specyficzny. Co ciekawe, jajka same w sobie, ich skorupki są przepuszczalne tak naprawdę i potrafią smak takiego jajka kurzego różni się i też od tego, czym są kury karmione, ale też od tego, gdzie te jajka w danym momencie się znajdują. Przez skorupkę może przenikać powierzchniowo oczywiście smak i zapach.
I tutaj też, jeśli już spojrzymy na jajka jako produkt spożywczy, oczywiście wszystko wygląda trochę inaczej w różnych kulturach. W kulturach azjatyckich mamy do czynienia w Chinach konkretnie, w czymś takim jak stuletnie jajo. Oczywiście stuletnie umownie, ale im dłużej fermentowane, tym lepsze. To chyba też taki no, fascynujący sposób spożywania jaj. Czy jeszcze znasz jakieś inne ze świata, które no, dla nas mogłyby się wydawać dziwne?
No tak, nie tylko same jaja formy takiej niezawężonej się spożywa, ale niektóre oczywiście też, tutaj też Azja góruje, zjadają już embriony, które się już rozwinęły w jajku, tutaj chyba głównie kaczy. Także tutaj takie kacze nie wyklute, jeszcze małe embriony są już spożywane. Oczywiście jakoś wcześniej przyrządzone, nie na surowo spożyte. Także to też ciekawe jest sposób. No i oczywiście nasza kultura wymyśliła 1500 sposobów na przygotowanie jajka od bezów, czyli super deseru praktycznie z cukru i samego jajka, czy kogel mogel z jajka na surowo, co też jest bardzo dziwnym czasem dla niektórych z pożyciem jajka, po jakieś wyszukane oczywiście nasze wielkanocne potrawy.
Na jajka, które kupujemy w sklepie, są oznaczenia. Wiemy, że jest kilka kategorii tych jaj. Czym one się różnią od siebie?
To jest taki główny podział, to są na wolnowybiegowe, ściółkowe i klatkowe, czyli taka ferma klatkowa trzyma kury w klatce. Tutaj jest specjalna rynna, do którego właśnie taka kura znosi jaja. Kura sobie nie biega, nie chodzi, no, przebywa w tej klatce cały czas. Ściółkowe to kura jest po prostu na ściółce w dużej hali, i ma możliwość przemieszczania się, no ale też jakby za dużo tego światła słonecznego nie widzi. I wolnowybiegowe, gdzie kury mają dostęp do jakiegoś wybiegu zewnętrznego, w którym mogą sobie pochodzić, pogrzebać, zjeść robaczka, czy to, co znajdą na dworze. Oczywiście w każdym z tych form chowu kura dostaje to, co z karmy, to, co jej potrzeba. Oczywiście też w tym momencie potrzeba i jajką. Aczkolwiek no, mówię, no, ten wolnowybiegowy kura ma pełną swobodę ruchów, jest bardziej szczęśliwa, czyli też mniej stresów ją kosztuje zniesienie tego jajka, ale wiadomo oczywiście, że tak samo przy produkcji mięsa, czym więcej zwierzę ma stresu, tym załóżmy produkt, tak to nazwijmy, jest gorszy, jeśli chodzi o wartości odżywcze, jak i smakowe.
A jak wygląda inkubacja? Czym się różni inkubacja u poszczególnych gatunków ptaków?
Inkubacja poszczególnych gatunków ptaków to zależy oczywiście od tego, ile tak naprawdę dany gatunek składa jaj. To jest pierwsze, bo niektóre gatunki składają 2-3 jaja. Kiwi jest takim na przykład gatunkiem ptaka, który składa tylko jedno jajo.
I to jest ogromne jajo, biorąc pod uwagę rozmiary czy wagę samego ptaka, porównywalnie biorąc pod uwagę proporcje nawet większe niż to strusia.
Tak, oczywiście. 1/3 całej masy takiej samicy to jest złożone jajo. Więc pod koniec tej jajo już jest takie duże, pod koniec jakby tego, zanim ona może je złożyć, że ten ptak nie je nawet, bo ona nie ma miejsca na trawienie, na przyjmowanie pokarmu. I tak takie olbrzymie jajo jest już, ma bardzo dużo tych właściwości odżywczych w środku. Wszystkiego, że to te pistre bardzo szybko się kluje. Tutaj jakby ten czas inkubacji jest skrócony. No a przy takich gatunkach, na przykład polska sikorka, która składa 10 jajek, powiedzmy 8 jajek, to jest bardzo dużo. A to jest bardzo mały ptaszek też, bo to jest 11-15 gramów. To też nie duży. Te ptaki czują się znacznie mniejsze, znacznie bardziej nieporadne, tak jakby. Więc tutaj też zależy, ile mamy osobników jakby krutych. No i to się przekłada oczywiście później na zaradność. Oczywiście ptaki dzielimy na gniazdowniki i zagniazdowniki. Gniazdowniki można porównać do człowieka czy do innych ssaków, które tam na przykład psy czy koty rodzą się ślepe, nagie i nieporadne. Muszą być karmione przez dorosłych przez jakiś czas, zanim się opierzą, zanim będą mogły te gniazdo opuścić. No i za gniazdowniki, które można porównać do konia na przykład, czy jakiejś gazeli, które chwilę po urodzeniu już jest gotowe na to, żeby chodzić za matką i ona mu wskazuje pokarm, nie karmi go do dzioba, tylko pokazuje, co może jeść, a co nie może. Takimi zagniazdownikami są na przykład kury czy gęsi.
Mówiliśmy o tym, że dla człowieka jaja są ważnym składnikiem diety, ale pewnie też dla drapieżników. Jak to wygląda, jak ptaki chronią jaja przed drapieżnikami?
Tutaj jest bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę wiele gniazd jest budowane tak specjalnie, w taki sposób, żeby właśnie nie tylko jaja były chronione, ale też pisklaki. Ale oczywiście wszystkie na naszym terenie, powiedzmy wszystkie jakieś kuny i małe łasicowate bardzo lubią jaja, ale oczywiście też inne ptaki na takie jaja polują, typu krukowate u nas na naszym terenie jakby europejskim, więc te gniazda są zabezpieczane w bardzo różny sposób, na przykład remizy tworzą takie kopulaste gniazda wiszące na jakichś cienkich gałęziach, mniej więcej jak dzikłacze w Afryce, to jest takie porównanie. Niektóre nasze gatunki tworzą takie gniazda, których prawie nie widać, są zbudowane z jakiegoś mchu, porostów, bardzo przypominają teren, w którym występują, typu jak są gałęzie gałęzi obrośnięte mchem, to właśnie bardzo dużo tego mchu tam występuje. Jeśli są bardziej liściaste, to są poprzylatane liśćmi, różnymi tak robią na przykład nasze zięby. Takie gniazda. Oczywiście dużo dziuplaków, które właśnie kryją gdzieś bardzo wysoko w gniazdach, bardzo trudno dostępne, dzięcioły, kowaliki i nawet niektóre sowy są dziuplakami. One też zabezpieczają tak naprawdę, mimo że same są drapieżnikami, one też zabezpieczają przed innymi drapieżnikami swoje miejsca gniazdowania, żeby nic tam nie weszło i nic nie zniszczyło tego lęgu.
Bardzo dużo uwagi poświęciliśmy ptakom, ale pewnie każdy z lekcji biologii pamięta dziobaka i kolczatkę, czyli taki, no, wydaje się, może mrugnięcie okiem ewolucji, a więc ssaki, które znoszą jaja. Jak to w ogóle jest możliwe?
No to jest akurat grupa, ten dziobak i kolczatka są to bardzo pierwotne ssaki, tak troszeczkę podobne do takich torbaczy, czyli wszystkich kangurów, znaczy Australia, Nowa Zelandia, tam ta izolacja tyle z tych milionów lat spowodowała, że takie właśnie pierwotne gatunki nie zostały wyparte przez bardziej zaawansowane ewolucyjnie łożyskowce, do których my należymy. Dzięki temu tej izolacji właśnie te takie pierwotne gatunki, które oczywiście żyły jeszcze w epokach dinozaurów, mogły się zachować. Oczywiście jak samo ssaki, tak samo ptaki, pochodzimy od dinozaurów, prawda? Czyli od zwierząt, przepraszam, dinozaurów, od gadów. Bo dinozaury są tylko, powiedzmy, jedną grupą gadów. Pochodzimy od gadów, które oczywiście znoszą jaja, czyli jakby to jest naturalne, że no, kiedyś ewolucja wymyśliła, że a może te jaja trzymać w sobie w środku, a może jest bezpieczniej tych jaj nie składać. I tak powstały właśnie w tym momencie ssaki. No oczywiście też bardzo dużo gadów nie składa jaj, tylko są w tym przypadku jajożyworodne. Nie mają takich narządów rozrodczych jak ssaki, ale właśnie też trzymają te jaja sobie. Ale wracając jeszcze do dziobaka i kolczatki, bo jakby to jest bardzo ważne. No, te jaja są bardzo małe i jakby bardzo, bardzo małe się rodzi z jeszcze, powiedzmy, my byśmy przełożyli to na jeszcze formę embriona. Jest to bardzo nieporadne stworzenie, które musi być dalej trzymane w takiej pochwie. Mniej więcej tak jak u kangurów czy u innych torbaczy jest ta torba, to dziobek i kolczatka posiadają taki narząd. To, no, nie można tego przyrównać do tej torby, jest to troszeczkę inny twór. No i u nich też nie ma takiego, oczywiście jest produkcja mleka, którą się tam one żywią, tylko że u nich nie ma tak jak u nas, są specjalne gruczoły, u nich to po prostu na całej skórze to mleko zostaje jakby wydalane i spijane przez mowę osobniki.
Fascynujące to wszystko, ale nie poruszyliśmy jeszcze tematu ryb. Myślę, że tutaj w takiej powszechnej świadomości, no to pewnie najprędzej przychodzi na myśl kawior, jaja ryb, kawior, coś co jest niesamowitym przysmakiem z jesiotra chyba szczególnie. Więc jak u ryb to wygląda?
To też zależy od gatunku ryby. Niektóre ryby przyklejają swoją ikrę do podłoża. Niektóre trzymają ją w ustach na przykład, żeby cały czas była wachlowana, odżywiona, natleniona, bo oczywiście takie do życia potrzebujemy tlenu, także jajka też do życia potrzebują tlenu. Niektóre jajka go magazynują, inne właśnie na przykład ikra no jest jakby chłoni go z wody. Niektóre na przykład jakieś łososiowate posiadają też taką ikrę, która pływa w toni wodnej. Tutaj mają specjalne pęcherzyki powietrza, wtedy taka ikra, która się unosi na wodzie. I dzięki czemu no jakby też te ryby rodzą się w różnych miejscach i nie skupiają się jako drapieżniki, na przykład nie skupiają się w jednym miejscu, bo mogło do jakiegoś tam kanibalizmu dochodzić w tym momencie. Także to też zależy od strategii tego właśnie przyklejania, o czym wspomniałem, przyklejanie takiej ikry gdzieś do na przykład koralowców czy coś, to właśnie są gatunki, które żyją osiadle w jednym miejscu. Także to, jak mamy trzymanie w pysku, jest duża konkurencja osobnicza, jest bardzo dużo takich samych ryb w tym samym miejscu, typu Tanganyika, Malawi w Afryce. Tam są pielęgnicy, które właśnie są znane z tego, że trzymają swoje młode w pyskach, właśnie dlatego, żeby zapobiec tej konkurencji osobniczej do innych dorosłych. Także tutaj no jest bardzo duży, no mamy bardzo dużo ogólnie gatunków ryb, to są chyba najbardziej liczne kręgowce. Więc jakby tutaj już dużo strategii. Bardzo ciekawe mają rekiny, dlatego że w takim jednym jaju może powstać, urodzić się z tego jaja nie jeden osobnik, tylko na przykład dwa albo trzy. Także to też bardzo ciekawa sprawa, bo jakby no, ciąże mnogie kojarzą się nam raczej tylko i wyłącznie z ssakami, prawda?
Niesamowite jest ten świat natury, świat zwierząt. To taka wielka pigułka, właściwie jajko powinniśmy powiedzieć o tej fazie rozwoju wielu gatunków zwierząt. Jak już usłyszeliśmy, mówił Karol Bubel, biolog, opiekun zwierząt z Wrocławskiego Zoo. Pięknie Ci dziękuję za te wszystkie informacje, za rozmowę. I Państwu też dziękuję za oglądanie. Zachęcam i zapraszam do kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.